Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w drugim odcinku Pytań do Rzecznika. Bardzo dziękuję za wszystkie kierowane pod adresem Kurii Diecezjalnej we Włocławku pytania, komentarze, wypowiedzi. Staramy się na nie reagować i jedną z form jest właśnie ta, w której uczestniczymy. Dziękuję za reakcję na poprzedni odcinek, pierwszy. Mam nadzieję, że w tych warunkach, w jakich się znajdujemy, w jakich przeżywamy rok liturgiczny, przygotowanie do Wielkanocy, będzie to jedna z form, która pomoże nam wszystkim, a zwłaszcza wiernym naszej diecezji, w rozwijaniu wątpliwości czy doprecyzowaniu bądź pogłębieniu pewnych kwestii, które nurtują serca. Zacznę od pierwszego pytania, czy może też komentarza i wątpliwości, jaka się nasuwa od czasu wprowadzenia stanu epidemii w Polsce i kwestii ograniczenia ilości osób uczestniczących w nabożeństwach, czy to wewnątrz świątyni, czy to na zewnątrz świątyni. Łącznie ma być to liczba osób nieprzekraczająca 5 osób. 5 uczestników nabożeństwa, ceremonii czy liturgii. Dotyczy to, jak powiedziałem, świątyni, także osób poza świątynią, czy też osób na przykład biorących udział w ceremonii, jaką jest pogrzeb na cmentarzu. Dlaczego takie ograniczenie? Oczywiście to jest decyzja władz państwowych, na którą my nie mamy żadnego wpływu, poza tym, że po prostu mamy się do niej podporządkować i to czynimy w poczuciu odpowiedzialności za osoby, które mogłyby przyjść, mogłyby zostać narażone na niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem i tym samym zachorowania albo jeszcze jakichś poważniejszych komplikacji. Jak gdyby formą odpowiedzi, którą udzielił pan profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia, zapytany, dlaczego w kościele może uczestniczyć tylko 5 osób w nabożeństwie, podczas gdy w autobusie może być tych osób znacznie więcej, biorąc pod uwagę zasadę połowy miejsc, czy na przykład wiemy doskonale, do niedawna w sklepach osób robiących zakupy było znacznie więcej. Dlaczego właśnie takie ograniczenie dotknęło kościoły? Pan minister zdrowia odpowiedział w ten sposób. Nie jesteśmy w stanie różnicować kościołów, związków wyznaniowych w zależności od wielkości budowli. Oczywiście prawo pozwala na pewne regulacje i my je stosujemy. Niezwykle ważne jest to, o czym pisze papież Franciszek i nasi biskupi, aby korzystać z mediów, z dostępności do mszy świętej przez środki masowego przekazu. To jest najbezpieczniejsza forma. Nie ma zakazu pójścia na mszę świętą, tylko ograniczamy liczbę ludzi. Ta odpowiedź pana ministra zdrowia może jednych satysfakcjonować, innych nie. Niemniej jest jakąś formą wytłumaczenia tej decyzji władz państwowych. Przy tej okazji pojawia się pytanie, co z osobami, które zazwyczaj biorą udział czy pomagają w przeżyciu liturgii. Mam na myśli tutaj organistę kościelnego, może jakąś służbę liturgiczną. Otóż gdy chodzi o zakrystianina, organistę, służbę liturgiczną, prawo wprowadzone przez pana premiera wyraźnie mówi, że w nabożeństwie może uczestniczyć do 5 osób, nie licząc posługujących. Do tych osób posługujących oczywiście zalicza się kapłan czy kapłani sprawujący daną liturgię, jak również można zaliczyć tutaj organistę kościelnego czy zakrystianina podającego chociażby na ołtarz kielich czy ampułki z winem i wodą. Można też oczywiście pomyśleć o służbie liturgicznej w bardzo ograniczonym liczebnym wymiarze. Tu są 2 zastrzeżenia. Pierwsze, gdy chodzi o służbę liturgiczną, mogą to być tylko osoby pełnoletnie, nie dzieci, nie młodzież, jako że wiemy doskonale, dzieci, młodzież zostają w domach, nie chodzą do szkoły. To jest ta grupa wiekowa, która również może być narażona na zetknięcie z wirusem, ale także na przeniesienie go na osoby starsze czy na osoby o podwyższonym ryzyku. Natomiast w dekrecie księdza biskupa Wiesława Meringa dotyczącym sprawowania czy przeżywania świąt wielkanocnych w okresie epidemii jest wyraźna sugestia dotycząca triduum paschalnego, które wymaga przecież przygotowania także od strony osób posługujących służby liturgicznej, żeby liczba tych osób nie przekroczyła również 5. To znaczy, żeby nie było tak, że w asyście będzie rozbudowana liczba osób posługujących, licząca kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, a formalnie powiemy, że na kościele jest tylko 5 uczestników. Nie. Tutaj bądźmy odpowiedzialni, zrozummy tę sytuację, sytuację nadzwyczajną. Przy tej okazji pragnę przypomnieć o tym, że ksiądz biskup przedłużył dyspensę od niedzielnego uczestnictwa w Eucharystii w kościele. Ta dyspensa jest przedłużona na czas nieograniczony. Dlatego też apelujemy w duchu odpowiedzialności, miłości bliźniego, zostańmy w domu, przeżywajmy mszę świętą, nabożeństwa, rekolekcje, drogi krzyżowe, gorzkie żale, korzystając z dostępnych transmisji, których przecież jest coraz więcej, nie myślę już tylko o tych w telewizji, na różnych kanałach, w radio, ale przecież różnego rodzaju transmisje internetowe, gdzie poszczególne parafie coraz częściej udostępniają, umożliwiają kontakt z Kościołem swoim wiernym. Ale pozwólcie, że przy tej okazji zauważę jedną zasadniczą sprawę. Sytuacja, o której rozmawiamy i którą przeżywamy, jest sytuacją nadzwyczajną. Nie chodzi o myślenie, które pojawia się gdzieniegdzie. Skoro wystarcza transmisja, to po co potem chodzić do kościoła? To właściwie może kościół jest niepotrzebny, może nas okłamywano, że do kościoła powinniśmy chodzić, skoro teraz mówi się, że trzeba zostać w domu i wystarczy uczestniczyć we mszy poprzez transmisję telewizyjną czy internetową. Otóż mówimy o sytuacji nadzwyczajnej. Jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, w sytuacji epidemii, w sytuacji, która różni się od warunków normalnych, w jakich na co dzień dotąd żyliśmy i daj Boże, żyć będziemy po ustaniu epidemii. Otóż mówimy o sytuacji nadzwyczajnej. Bóg nie stawia wymagań przerastających możliwości człowieka, ani tym bardziej takich, które byłyby przeciwko człowiekowi, które narażałyby go na jakiś rodzaj zła. Pomyślmy, od człowieka leżącego w szpitalu, podłączonego do aparatury, nie oczekuje się, byłoby to nieludzkie, nieodpowiedzialne, byłoby to sprzeczne z miłością. Nie oczekuje się od takiego człowieka, że w takim stanie pójdzie do kościoła. W czasie wojny czy komunistycznych prześladowań, myślę chociażby o takich, jak były w Kazachstanie, czy w innych miejscach, gdzie zupełnie nie było dostępu ani do księdza, ani tym bardziej do kościoła, ani do sakramentów. A więc w takim czasie, gdy nie było księży, trudno było winić ludzi, że nie przystąpili do spowiedzi czy komunii świętej, skoro nie mieli takiej możliwości. To nie był unik, to nie było lenistwo, to nie było udawanie, a no, zapomniałem czy nie miałem czasu. Nie, nie było faktycznie takiej możliwości. Trudno więc winić ludzi, obciążać, czy też mówić o kategorii grzechu, jeżeli taka możliwość w ogóle nie była dostępna. Czy też w czasie epidemii nie wymaga się gromadzenia w świątyni, wiedząc, że każde takie zgromadzenie mogłoby być przyczyną rozszerzania się wirusa, a w konsekwencji choroby czy śmierci wielu osób? Ale czy ta sytuacja, w jakiej obecnie jesteśmy, nas zadowala? Oczywiście, że nie. Nie zadowala. Nie jest komfortowa. Co z tego, że aż tylu, jak nam podają statystyki, śledzi transmisję, kiedy wiemy, że msza przez telewizję czy internet to nie jest to samo, co udział w świątyni. Ale w tych warunkach, w jakich jesteśmy, inaczej nie można. W imię wiary w Boga, który jest miłością, który z tej miłości sam umarł na krzyżu, co w tych dniach rozważamy. Tęsknimy za świątynią, za sakramentami, za Eucharystią, za Komunią Świętą i dobrze, niech te sytuacje nas nie usypiają, Niech ta sytuacja potęguje w nas tęsknotę, żebyśmy, gdy wrócą normalne warunki, żebyśmy wrócili do kościołów. Póki co korzystajmy z modlitwy osobistej, rodzinnej, z transmisji telewizyjnej, z komunii duchowej. Wzbudźmy akt żalu doskonałego. Pan Bóg jakoś znajdzie drogi dojścia do naszych serc, spojrzy w głębię naszych pragnień, przeprowadzi nas przez ten czas i z rozłożonymi ramionami przyjmie wracających do świątyni, jak miłosierny ojciec. Obyśmy tylko nie byli w grupie tych, którzy, gdy minie epidemia, usłyszą słowa czy pytanie, czy i wy chcecie odejść? Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Drugie pytanie to wątpliwości dotyczące przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Chciałbym najpierw zaznaczyć, że w obecnych warunkach rekomenduje się, zaleca usilnie, aby wierni przyjmowali Komunię Świętą nie do ust, ale na rękę. Oczywiście ta Komunia Święta do ust nie jest zakazana, nie jest zabroniona, ale księża proszeni są o to, żeby tak zorganizować udzielanie Komunii Świętej w warunkach, jakie mamy, żeby najpierw udzielać osobom przyjmującym Komunię Świętą na rękę, a później dopiero w drugiej części kolejki, nazwijmy to tak, osobom, które mają przyjąć do ust. Dlaczego? Tutaj rodzą się różnego rodzaju polemiki, komentarze, argumenty dotyczące wiary bądź niewiary, braku czci dla Najświętszego Sakramentu. Wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej. A od strony lekarza, dlaczego ta rekomendacja, by przyjmować Komunię Świętą na rękę? Pan minister zdrowia odpowiedział w ten sposób na postawione pytanie. Jeżeli podaje się normalnie Komunię Świętą, to nie dotyka się języka, więc co z kwestią komunii na rękę? Tak był zapytany. Odpowiedział w ten sposób. Nie chodzi o dotykanie. To kwestia oddechu, który niesie kropelki z płuc. Ale pyta redaktor, na rękach też mamy pełno bakterii. Odpowiada pan minister. Kapłan nie dotyka ręki osoby, która podchodzi, tylko delikatnie kładzie komunikant na dłonie. Sami tutaj się nie chronimy. Nie chodzi tu o naszą ochronę. W takiej sytuacji spożywamy swoje bakterie, ale chronimy innych. Jeżeli jesteśmy zarażeni, jeżeli oddychamy na rękę kapłana, to pozostają na niej cząsteczki wirusa. Oczywiście biskupi mówią też, że można w sytuacji dużego zagrożenia przyjąć komunię duchową. Pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi, a Pan Jezus dotrze do nas, jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej różnymi drogami. Wydaje mi się, że to wyjaśnienie lekarza, medyka jest bardzo konkretne i wskazuje przede wszystkim na dużą wiedzę. Komunią świętą, Panem Jezusem nie możemy się zarazić, to prawda. Pan Jezus już odwołuje się do tych stwierdzeń, które krążą w internecie, w mediach, w komentarzach. Panem Jezusem nie można się zarazić, ale można rękami kapłańskimi przenieść wirusa na innych. Komunią świętą nie, ale dłoniami, które jej udzielają, już tak. Dlatego znów bądźmy rozsądni, odpowiedzialni i w imię miłości starajmy się dostosować do tych wymagań i reguł. Padło pytanie o możliwość zawierania sakramentalnego małżeństwa w czasie epidemii. Czy prawdą jest, że nie wolno zawrzeć związku małżeńskiego? Nie, nie jest prawdą, że nie można zawrzeć związku małżeńskiego. Można oczywiście po odpowiednim przygotowaniu zawrzeć ten związek w kościele. Oczywiście stosując się do uwarunkowań, obostrzeń obecnie obowiązujących, czyli w tej chwili na takiej uroczystości poza kapłanem mogłyby uczestniczyć sama para młodych oraz świadkowie, nikt więcej. Ale pewnie pytania dotyczą, czy wiążą się bardziej z drugą kwestią, jaką jest sprawa urządzania wesel. I to one, te wesela, możliwość bądź niemożliwość ich zorganizowania wpływa na to, że narzeczeni decydują się na przekładanie terminów wcześniej zaplanowanych ślubów. Ale to jest jak gdyby inna sprawa, inny porządek, do którego ja oczywiście nie chcę się odnosić. Natomiast sama możliwość zawarcia związku małżeńskiego sakramentalnego w Kościele także i w czasach epidemii istnieje. Kolejne pytanie to kwestia wracająca z poprzedniego naszego spotkania, mianowicie pierwsze komunie święte. Tutaj pytań jest mnóstwo, co chwila powtarzających się, co z komuniami, co z terminami komunii świętych. Chcę powiedzieć, że w swoim dokumencie zarządzeniu o duszpasterstwie w czasie epidemii z dnia 25 marca ksiądz biskup Wiesław Mering odniósł się do tej kwestii w następujący sposób. Otóż do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy także dla nich zajęć w parafii. Dalsze decyzje dotyczące ewentualnego przełożenia terminów pierwszych komunii świętych bądź ich utrzymania zostaną podjęte w zależności od zarządzeń władz państwowych, co do których no, wiemy, że pojawią się jeszcze pewnie przed okresem świątecznym, przed okresem wielkanocnym. A więc w zależności od tego, co pojawi się w rekomendacjach ministra zdrowia, ksiądz biskup podejmie decyzje dotyczące pierwszych komunii świętych. W tej chwili trudno jest decydować, kiedy nie wiemy, jak długo i w jakim wymiarze potrwa ta kwarantanna, w której w tej chwili wszyscy jako naród przebywamy, którą przeżywamy. Terminy komunii są różne, w związku z tym pewnie też i ta kwestia będzie brana pod uwagę, jak podejść do tych terminów związanych z pierwszymi niedzielami maja, a jak ewentualnie z terminami drugiej połowy maja czy też czerwca. Oczywiście, powtarzam raz jeszcze, nie wiemy, jak rozwinie się epidemia i jakie będą rekomendacje bądź zarządzenia władz państwowych. Ale przy tej okazji to, co mnie zastanawia, to być może pobrzmiewające w tych pytaniach o terminy, a także we wcześniejszym pytaniu w poprzednim odcinku prezentowanym, mianowicie o podpisy w dzienniczkach, pojawiająca się sprawa rozumienia samego przygotowania do pierwszej komunii świętej i przeżycia pierwszej komunii świętej. Mam taką obawę, że znów w pytaniach nie chodzi tyle o samą uroczystość komunijną, o samo przyjęcie sakramentalnego Chrystusa pod postacią chleba, komunii świętej do serca dziecka, tylko bardziej to, co jest chyba zewnętrznie związane z uroczystością pierwszej komunii świętej, a więc spotkanie rodzinne, ewentualnie wynajęta sala, możliwość zorganizowania większego czy mniejszego spotkania. Oczywiście te rzeczy są ważne i nie chcę polemizować z nimi, nie chcę twierdzić, że to nie ma znaczenia, ale wydaje mi się, że warto przy tej okazji czasu epidemii zapytać się także o naszą wiarę i do przeżywania spotkania z Chrystusem przygotowywać dziecko właśnie w domu, w rodzinie. Na co kładziemy nacisk? O czym myślimy? Jak rozmawiamy z dzieckiem, kiedy mówimy o przygotowaniach do pierwszej komunii świętej? O prezentach, o gościach, o sali, o lokalu? Czy kierujemy nasze myśli i czy mówimy dziecku, tak je przygotowujemy, żeby przede wszystkim to, na co czekało, czy na co czeka, na prezent, jaki chce otrzymać, żeby tym prezentem największym, najwspanialszym, najbardziej upragnionym był sam Jezus Chrystus, który przychodzi w Komunii Świętej do naszego serca, który pozwala dziecku po raz pierwszy w pełni w mszy świętej uczestniczyć. Warto może przewartościować to myślenie i ten rodzaj przygotowań, który no niestety, powiedzmy otwarcie, w wielu domach, rodzinach jakoś się prezentuje, objawia co do rzeczy zewnętrznych, a mniej co do istoty, a więc co do w ogóle samego przeżywania wiary. Wreszcie święta. Święta wielkanocne, wiemy, będą inne. Ksiądz biskup wydał dekret co do zasad przeżywania, organizowania Wielkiego Tygodnia, Świętego Triduum Paschalnego, Świąt Wielkanocnych. To znów dla nas jest wyzwanie, aby przeżyć te święta inaczej, ale też i głęboko. Aby znów nie skupić się być może na tym, co zewnętrzne i piękne, co zawsze było wpisane w naszą tradycję, ale żeby czekać i przeżyć, przechodząc przez mękę, śmierć, przez krzyż Pana Jezusa, przez grób, dojść do radości zmartwychwstania, czyli do takiego ożywienia i pobudzenia wiary, które powinno cechować nasze serca. Znów powraca to, co być może jest niedostrzegane, czy było w pędzie codziennego życia niezauważane. Prawda o kościele domowym, o tym, że każda rodzina jest kościołem domowym, najmniejszą cząstką kościoła jest właśnie rodzina. I w tym kościele domowym jesteśmy zaproszeni w tym roku do przeżywania świąt. Oczywiście korzystając z pomocy, jakie niesie telewizja, radio czy internet, ale do przeżywania we wspólnocie rodzinnej. Właśnie tam przeżyć głęboko prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Także kiedy nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmu w Wielką Sobotę, odmówić modlitwę błogosławieństwa na początku śniadania wielkanocnego w rodzinie. Wtedy ojciec czy najstarszy z rodziny staje się kapłanem ogniska domowego. Nawiązuje to do wielkich tradycji pobożnościowych związanych z naszą kulturą, z naszym sposobem przeżywania wiary. Wiemy doskonale, jak często znak błogosławieństwa towarzyszy życiu rodzinnemu, jaką ma moc błogosławieństwo rodziców, błogosławieństwo ojca czy matki udzielane dziecku idącemu do szkoły, błogosławieństwo ojca czy matki dziecku, które zawiera związek małżeński, tworzy nową rodzinę, błogosławieństwo ojca czy matki udzielane dziecku, które synowi, który stał się kapłanem i odprawia pierwszą mszę świętą, mszę prymicyjną, błogosławieństwo domów, pola, znak krzyża czyniony codziennie. I ten obrzęd błogosławieństwa, ta moc błogosławieństwa udzielanego właśnie przez rodziców, przez głowę rodziny, ona ma nam towarzyszyć i umożliwić także przeżycie tego rodzinnego wymiaru świąt wielkanocnych. Na stronie diecezjalnej znajdą się pomoce, materiały, teksty modlitw, które będzie można wykorzystać. Zachęcam do śledzenia tejże strony i do pobierania materiałów, które mogą nam pomóc w rodzinnym przeżyciu świąt wielkanocnych. I kończę apelem. Apelem, który również znalazł się na stronie internetowej, o oddawanie krwi. Bądź dobrym Samarytaninem, oddaj krew. Tak, krwi brakuje, krew jest potrzebna. Jeżeli możemy coś dobrego uczynić w imię miłości Boga i bliźniego w czasie epidemii, to między innymi oddać krew, bo ta krew jest potrzebna tym, którzy chorują. Nigdy nie wiadomo, czy i my nie staniemy kiedyś przed potrzebą, by z tego bezcennego daru korzystać. Bądźmy miłosierni, pomagajmy sobie nawzajem, pamiętajmy o ludziach starszych, nieśmy pomoc tym, którzy są w grupie ryzyka, nie mogą wychodzić, zróbmy zakupy, zapytajmy, czy mają jakiś posiłek, nieśmy pomoc, a wtedy z całą pewnością w tych nadzwyczajnych warunkach i nasza wiara ożywi nas do niesienia miłości. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali, którzy wysłuchali tego odcinka pytań do rzecznika. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.